Poranny gość Radia Doksa.
Porannym gościem Radia Doksa jest dzisiaj pani Iwona Solisz, wojewódzki konserwator zabytków. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią i witam państwa.
Dziś będzie się odbywać konferencja poświęcona zamkom i pałacom, które znajdują się na terenie naszego regionu. Uściślimy. Chodzi o zarówno o te obiekty, które są w rękach prywatnych, jak i te, które są w rękach samorządów.
Na pewno nie można tego rozdzielać. Zawsze mówimy tutaj o właścicielu, posiadaczu obiektu zabytkowego i zarówno samorząd, jak też właściciel prywatny ma obowiązki, czyli musi dbać o obiekty zabytkowe, jak też uprawnienia, czyli może starać się o środki na remonty i konserwację takich obiektów.
Jakie są zasoby w naszym regionie, jeżeli chodzi o te obiekty? Jest ich dużo?
Jak na nasze województwo, to tak. Proszę pamiętać, że jesteśmy jednak bardzo małym województwem w skali naszego kraju, a takich obiektów, zamków, pałaców, dworów wpisanych do rejestru zabytków, czyli objętych już taką ścisłą formą ochrony zabytków, jest prawie 200. Do tego dochodzą obiekty, które taką formą ochrony nie są objęte, znajdują się tak zwanej ewidencji i to jest kolejna taka liczba obiektów.
I w dużej mierze są to obiekty, które już w tych rękach prywatnych się znajdują, czy jeszcze mimo wszystko to są obiekty publiczne?
W większości raczej należą one do osób prywatnych. Rzadko się zdarza, żeby to była jeszcze własność Skarbu Państwa. Taka nieużytkowana, tak? Bo mówiąc też o Skarbie Państwa, trzeba by powiedzieć o takich obiektach, które są, funkcjonują od lat. Ale raczej większość ma właścicieli prywatnych.
No i co z nimi? Bo w dużej mierze często słyszymy o tych obiektach, że one są kupowane przez prywatnych właścicieli. No i często niszczeją, bo właścicielom brakuje już funduszy, żeby cokolwiek z tymi obiektami zrobić. Czy nie brakuje też dobrych przykładów?
Dobre przykłady już są. Może się troszeczkę mało jeszcze o nich mówi, bo zawsze gdzieś bardziej przyciąga wzrok ruina.
Niszczający piękny pałac.
Tak, jak najbardziej. To jest taka wiadomość, którą się często powtarza. Natomiast w międzyczasie i dzięki środkom unijnym, ale też dzięki wsparciu ministra kultury, sporo obiektów na naszym terenie w ostatnich latach zostało wyremontowanych, zostało zaadaptowanych. Adaptacja to faktycznie środki unijne, natomiast te prace konserwatorskie stricte to środki konserwatorskie, czyli z budżetu ministra, czy też czasami z mojego budżetu.
Co tak naprawdę jest najtrudniejsze? Jeżeli osoba prywatna kupuje taki obiekt, pałac, zamek, cokolwiek, to najtrudniejsze są te kwestie finansowe, czy między innymi również fakt, że wszelkie prace trzeba konsultować z konserwatorem? Co tutaj jest najtrudniejsze?
Wszystko zależy od podejścia inwestora i właściciela. Zależy, jaką on ma wizję tego obiektu. Jeżeli, a mamy takich pasjonatów, którzy kupują obiekt zabytkowy i jeżeli im zależy na tym, żeby to był dalej obiekt zabytkowy, żeby wyeksponować jego wartości, to nie ma żadnych problemów, żeby uzgodnić zakres prac z konserwatorem zabytków i od lat współpracujemy z wieloma właścicielami i te prace dzięki ich pasji często są prowadzone i profesjonalnie, i rzetelnie, i w sposób eksponujący później zabytek. Gorzej, kiedy ktoś kupuje obiekt i chce go wykorzystać, tak bym powiedziała.
Albo chce od razu na nim zarobić.
Albo tak, to docelowo mam na myśli, czyli kupuje go tanio, bo tak to jest, zakładając, że zrobi najtańszym możliwym sposobem remont, niszcząc po prostu to, co zastał.
Czyli to już rola konserwatora, tanio się chyba nie da.
Nie da się. To są faktycznie prace specjalistyczne, wymagają rozpoznania obiektu. Często, nie zawsze, ale często wymagają prac badawczych, żeby określić, jaka była pierwotna struktura. To, co jest najcenniejsze, tak żeby później umieć to wykorzystać w projekcie. Opracowanie projektu. Nie każdy projektant jest chętny i nie jest w stanie też opracować taki projekt, ponieważ to są często skomplikowane, wielowiekowe struktury, które wymagają szczególnego podejścia. No i później podejście do prac remontowych, konserwatorskich też jest inne niż w typowym dwudziestowiecznym przecież budownictwie. Wymaga innych technologii, innych technik, zastosowania szczególnych nie tylko materiałów, ale też konstrukcji, bo czasami te obiekty przecież trzeba też wzmacniać konstrukcyjnie.
Ja chciałam tylko przytoczyć wyzwania, o których mówią sami właściciele tych zabytkowych obiektów i oni mówią przede wszystkim o tym, że nie do końca jest przewidywalny koszt remontu takiego obiektu, przynajmniej na początku nie da się do końca tego oszacować. Po drugie, współpraca z konserwatorem bywa różna, bo też i wymagania są duże, to należy podkreślić. Do tego konieczność poszanowania ocalałych elementów historycznych, to wszystko wiąże się przede wszystkim z dużymi pieniędzmi. Nie zawsze może ci, którzy kupują tanio te obiekty, zdają sobie z tego sprawę i tu jest klucz problemu.
Na pewno, to znaczy zwykle ludziom zależy na czasie, czyli chcą zrobić szybko, tak żeby jak najszybciej z tego obiektu korzystać, więc bardzo często pomijany jest ten aspekt rozpoznania obiektu i to przy tym braku rozpoznania faktycznie na etapie realizacji prac wywołuje dodatkowe problemy. Nie zdarzyło nam się chyba jeszcze, żebyśmy mieli taki obiekt zabytkowy, w którym nie zaskoczyłyby nas nowe rzeczy, fakty, o których nie wiedzieliśmy. Także to jest specyfika obiektu i tak jak mówię, dobry projektant i taki świadomy właściciel wie, że musi to wkalkulować i w czas, i w swoje koszty.
A jest coś takiego jak moda na zabytki, bo mam takie poczucie, szczególnie patrząc na Dolny Śląsk, tam tych zabytków, pałaców, zamków jest rzeczywiście, folwarków jest rzeczywiście sporo i tam ta renowacja bardzo poszła do przodu, to znaczy no szczególnie na te potrzeby komercyjne, różnego rodzaju hotele, spa, tam jest tego dużo. Czy możemy o takiej modzie mówić?
U nas chyba jeszcze nie. Tu na pewno Dolny Śląsk nas wyprzedził. U nas taka moda na zabytki była w latach 90., kiedy kupowano je za przysłowiową złotówkę. Natomiast w tej chwili ja bym to określiła raczej jako zastój. Rzadko się zdarza, żeby pojawił się nowy właściciel, który kupuje obiekty zabytkowe. Są to fakty sporadyczne. Mamy sporo obiektów na sprzedaż, kiedy właściciele też przeliczyli się ze swoimi możliwościami i wiedzą, że nie są w stanie takich obiektów remontować. Także w porównaniu do Dolnego Śląska na pewno jesteśmy, mam nadzieję, przed takim boomem. Natomiast wydaje mi się, że są duże szanse, ponieważ to wysycenie rynku Dolnego Śląska też już ma swoje miejsce i ci inwestorzy i ludzie szukają już też nowych miejsc.
No właśnie, tam patrząc na dane, tylko w ubiegłym roku 20 takich zabytków zostało sprzedanych i prace konserwatorskie już trwają, ale można mnożyć te przykłady. Rozumiem, że Opolszczyzna dopiero czeka na swoją szansę, jeżeli chodzi o ten boom w zabytkach.
Jak najbardziej. To się też na pewno powinno wiązać z promocją naszego regionu jako miejsca, w którym chętnie się spędza czas i który ma walory turystyczne, bo no to będzie przyciągało ludzi.
O to chciałam też zapytać, bo dzisiaj w podtytule tej konferencji Zamki, Pałace Śląska Opolskiego, potencjał historyczny i promocyjny naszego regionu. Zatem o ten potencjał historyczny, ale i o tą promocję chciałam zapytać. Jaki ten potencjał jest?
Tak jak powiedziałam już na początku, on jest duży, te zasoby są bardzo interesujące. Moi znajomi, czy też ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj do nas w różnych sprawach, także związanych z zabytkami, są zaskoczeni potencjałem, zabytkami, które są na tym terenie. Nie jesteśmy na pewno tak znani jak inne regiony. To pokutuje nie tylko wśród branży turystycznej, tak bym powiedziała, ale także nawet przy pozyskiwaniu środków w Ministerstwie Kultury, gdyż eksperci słabo znają nasz region. Dużo się dzieje, żeby ten stan zmienić. Ja takie działania również podejmuję. Natomiast to jest wieloletni proces i trzeba brać pod uwagę, że w tym zakresie na pewno jeszcze mamy sporo wyzwań do wykonania.
Na Dolnym Śląsku na tym też została oparta promocja całego regionu, te zabytkowe zamki, pałace. Patrząc nawet na filmiki promocyjne Dolnego Śląska, to tam cały czas zamki, pałace się przewijają. No u nas jeszcze nie.
U nas nie, ponieważ tamta oferta jest jednak bogata, jest w czym wybierać. Tak jak pani powiedziała, na to region też postawił. Natomiast u nas takich obiektów, które są gotowe na przyjęcie klientów, gości, nie było tak dużo. To jest ostatnich kilka lat, kiedy nam się pojawił zespół w Sulisławiu chociażby. Niedawno zakończył się remont pałacu w Większycach, więc ta oferta jest coraz bogatsza.
Wymieniła pani dwa te obiekty, a ja właśnie chciałam zapytać o te konkretne przykłady, bo pani mówi, że dobrych praktyk w naszym regionie też nie brakuje. Zatem Większyce to na pewno.
To na pewno Sulisław. Bardzo intensywnie działalność prowadzi Pałac Pawłowice. Ale jak tak patrzyłam na listę obiektów, w których prowadzona jest stricte działalność gospodarcza, to chyba na palcach dwóch rąk mogłybyśmy policzyć. Więc jeszcze tutaj brakuje. Jest jeszcze Frączków, który od lat działa, ale mówiąc o tych nowych, to chyba te, które w tej chwili wymieniłam. No i jest Grudynia również. również wielka, w których przecież ze środków unijnych zostały przeprowadzone prace. Remontują się kolejne, więc mam nadzieję, że ta oferta będzie coraz bogatsza.
Czy ta cała pula pieniędzy, jeżeli chodzi o rewitalizację i o pieniądze unijne Regionalnego Programu Operacyjnego, czy ona rzeczywiście otwiera szersze możliwości, a szczególnie kiedy patrzymy na to, że w pieniądzach związanych z rewitalizacją niezwykle ważne, a w zasadzie najważniejszy teraz jest ten aspekt społeczny. To sprawi, że rzeczywiście tych obiektów zrewitalizowanych, odrestaurowanych będzie więcej w naszym regionie?
Mam nadzieję, że tak, ponieważ te projekty, które dotyczą obecnej perspektywy finansowej, na pewno kładą nacisk na działania prospołeczne i przedsiębiorczość. Czyli domyślam się, bo jeszcze nie znamy szczegółów, ale domyślam się, że tutaj, jeżeli zabytek będzie miał szansę być modernizowany czy adaptowany, to na pewno w kontekście funkcji publicznych. Więc tutaj upatrywałabym szansę dla tych przedsiębiorców, którzy mają takie obiekty, szukają pomysłu na użytkowanie, na wykorzystanie zabytków.
No i stały kontakt z konserwatorem jest tutaj niezbędny, więc im więcej takich obiektów będzie modernizowanych, tym więcej pracy dla konserwatora.
Tak, my się pracy nie boimy, mamy je bardzo dużo, ale jesteśmy otwarci na taką współpracę. Zawsze zachęcam właścicieli do tego, żeby traktowali urząd konserwatorski nie jako wroga, ale jako ludzi, specjalistów, którzy mogą pomóc. Tak, staramy
się. Nie ci, którzy mają przeszkadzać, ale
tak,
ci, którzy mają pomóc.
I te nasze wymagania, nieraz się z tym spotkałam, już po pracach remontowych. Wiadomo, że sam proces inwestycyjny jest trudny. Ale po pracach konserwatorskich, po odbiorze, kiedy obiekt żył i funkcjonował, nieraz dziękowano mnie, moim pracownikom za to, że jednak postawiliśmy na swoim, że pilnowaliśmy niektórych kwestii, ponieważ efekt ostateczny był i jest świetny i to podkreślają ludzie, także myślę, że tutaj na pewno ta nasza praca może być wartością dodaną później w zabytku.
No i mamy co nadrabiać, jak można było dzisiaj usłyszeć, zatem liczymy, że takich inwestycji będzie zdecydowanie więcej, a pieniądze mają to tylko i wyłącznie umożliwić. I dzisiaj właśnie w tym temacie konferencja na temat zamków i pałaców, które są w naszym regionie. Iwona Solisz, Wojewódzki Konserwator Zabytków, bardzo dziękuję za rozmowę.
Poranny gość Radia Doksa.